Między небом а землёй.
Kilka minut po godzinie 12 w niedzielne popołudnie kłania się Państwu Łukasz Kazmierczak. Parę dni temu otrzymałem dramatyczny telefon na temat sytuacji panującej w Afryce. Jak informują pracujący tam polscy misjonarze, największym zagrożeniem dla mieszkańców są przeraźliwy głód, a także katastrofalne powodzie. Poruszony tym sygnałem postanowiłem dzisiaj przybliżyć ten problem i zaapelować do Państwa, do naszych słuchaczy, o wsparcie w miarę swoich możliwości naszych afrykańskich bliźnich. Oderwijmy się na chwilę od naszych koronawirusowych zmartwień i spójrzmy na sytuację osób, którym w oczy zajrzało widmo śmierci głodowej. Ale w dzisiejszym programie nie zabraknie także smutnych odniesień do koronawirusa. Szczegóły już za moment. Biblijne obrazy opisujące plagę szarańczy stają nam przed oczami, kiedy słyszymy o najnowszych, niepokojących doniesieniach z Afryki. Szarańcza z jednej strony, ale i powodzie z drugiej. Wiele krajów, które i tak są bardzo biedne, wskutek tego jeszcze bardziej zubożały. W obliczu klęski potrzebna jest nasza pomoc, którą możemy ofiarować także z Poznania. Jak to zrobić? Jacek Butlewski rozmawiał na ten temat z Wojciechem Ziębą z poznańskiej wspólnoty Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.
Koronawirus to drobiazg w porównaniu z plagami nękającymi kraje afrykańskie, mówi Wojciech Zięba.
Od początku roku w Afryce Wschodniej szaleje szarańcza, a także powodzie. Katastrofalne deszcze i powodzie, które dotknęły zwłaszcza Kenię, Rwandę, Ugandę, Somalię. I te powodzie w ostatnich tygodniach spowodowały śmierć kilkuset ludzi, ale także niszczą zbiory. Podobnie jak szarańcza, która pożera wszystko, co zielone, tak z kolei podtopione pola nie przyniosą plonu, będą one mniejsze albo w ogóle nic się nie urodzi, bo po prostu uprawy zgniją. To stawia tych ludzi przed ogromnymi problemami. A gdy zejdziemy do skali mikro, do skali indywidualnej tych ludzi, no to wielu z nich straciło domy z powodu tych właśnie tropikalnych deszczy. Wielu z nich straciło swoje pola, które w postaci lawin błotnych spłynęły ze wzgórz, bo wiele pól, na przykład w Rwandzie, która jest górzystym krajem, właśnie leży na zboczach gór. Spłynęły plony, spłynął cały dobytek tych ludzi. Bez pomocy ich sytuacja naprawdę rysuje się w bardzo czarnych barwach i dlatego próbujemy zorganizować pomoc dla nich. Zbieramy darowizny, które zostaną przekazane do polskich sióstr od aniołów, które pracują w Rwandzie. I właśnie również w ich miejscowości Nyakinama doszło do katastrofalnych skutków tych deszczów i powodzi. Na przykład zarwała się skarpa elektrowni wodnej, zatrasowała rzekę, która szukała sobie drogi poprzez pola. No i oczywiście po tej katastrofie wprawdzie woda już spłynęła, ale pozostały wyrwy, dziury w polach, jakieś nowe koryta, które wyżłobiła woda. No, wygląda to naprawdę z punktu widzenia człowieka, który znalazł się w takiej sytuacji, a nie miał żadnych oszczędności, nie miał zapasów, bo tam przecież nie mają ludzie lodówek, w których mogliby sobie zgromadzić jakieś zapasy, ani nie mają pieniędzy na to, żeby je gromadzić. Żyją dosłownie z dnia na dzień. Często jest tak, że jeszcze rano nie wiedzą, czy będą w ogóle coś wieczorem jeść, a jedzą tylko raz dziennie wieczorem. Jest to ich jedyny posiłek i to bardzo nędzny. Przeważnie są to mięsa czy mleka, to ci ludzie w ogóle nie oglądają. A więc proso z wodą, ziemniaki z wodą, fasola z wodą, z dodatkiem liści manioku, maniok i tak dalej, no takie właśnie posiłki. Również dzieci się tak odżywiają, co powoduje, że cierpią z powodu niedożywienia, braku różnych ważnych składników odżywczych. W Nyakinama od dawna finansujemy działanie misyjnego ośrodka dożywiania dla niedożywionych, zagłodzonych dzieci, które no, bez takiej pomocy po prostu wiele z nich by zmarło. Niedawno dostaliśmy stamtąd zdjęcie niemowlęcia i siostra Halina, która prowadzi ten ośrodek, napisała nam, że to dziecko ma 3 miesiące, a od urodzenia straciło 0,5 kilograma na wadze. No to obrazuje sytuację wielu tamtejszych rodzin. No również osoby starsze, które nie mają opieki ze strony rodziny z różnych powodów, no czasem po prostu nie mają tej rodziny. No w rezultacie też głodują. Takie osoby również są przez nas wspierane. Dzisiaj ci ludzie są w znacznie trudniejszej sytuacji niż byli do tej pory. Trudno mi sobie to nawet wyobrazić, znaleźć się w takiej sytuacji praktycznie zupełnie bez wyjścia.
Jak konkretnie możemy pomóc państwom afrykańskim dotkniętym szarańczą i powodziami? Można pomóc także z Poznania, wyjaśnia Wojciech Zięba.
Nasza fundacja organizuje pomoc, zbieramy fundusze właśnie na wsparcie dla tej akcji pomocowej tam na miejscu, która trafi do Nyakinama, do Rwandy. Gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, może wejść na stronę internetową adopcjaserca.eu, jak Europejska Unia, i tam są szczegółowe informacje, jest numer konta, na który można wpłacać datki. Ale to jest pierwszy krok. Można uczynić znacznie więcej. Można spróbować przekazać tę informację znajomym, pokazać im tę stronę, zachęcić, aby i oni wpłacili. Zachęcamy też zawsze do przyłączenia się do nas i pracy z nami w formie wolontariatu. Dzisiaj no niestety jest to utrudnione z oczywistych powodów, ale to nie znaczy, że ta praca już nigdy nie będzie się odbywać. Zresztą niektóre czynności można wykonywać zdalnie. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, może po prostu napisać maila czy zadzwonić. Dane są na stronie internetowej. Zachęcamy też do modlitwy w tej intencji. Modlitwa jednak ma znaczenie co najmniej takie same dla nas samych, jak dla tych ludzi, bo jej zadaniem jest między innymi otwieranie naszych serc i uwrażliwianie naszych sumień, abyśmy nie poprzestali na chwilowym wzruszeniu, jakimś nieokreślonym współczuciu, ale poczuli się do realnej solidarności z tymi ludźmi, która skłoni nas do jakiegoś konkretnego czynu, działania, dzielenia się. Do tego wszystkiego zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie adopcjaserca.eu.
Coraz mniej czasu pozostało do kolejnego spotkania młodych na Lednicy. 6 czerwca pod hasłem Cały Twój odbędzie się wydarzenie, które przy Bramie Rybie gromadziło każdego roku po kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Tegoroczny apel ze względu na pandemię koronawirusa został jednak przez organizatorów przeniesiony do domów uczestników. Jak się przyłączyć do przygotowań, jak będzie wyglądała tegoroczna uroczystość, a także jakie będą symbole tegorocznej Lednicy. Oto nasz reporter Rafał Muniak pytał na Polach Lednickich duszpasterza ruchu lednickiego ojca Wojciecha Surówkę.
Lednica odbędzie się w takim okrojonej formie. W ośrodku możemy 34 osoby przyjąć i te 34 osoby będą się tutaj modliły wraz z księdzem prymasem 6 czerwca.
No właśnie, ale trudno sobie w ogóle wyobrazić apel trzeciego tysiąclecia bez tych setek młodych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali no już znacznie wcześniej przygotowywać te pola, przygotowywać całe spotkanie, później uczestniczyć w apelu, no i tych tysięcy, które nie przejdą w tym roku przez tę bramę Rybę, wybierając Chrystusa.
Od kilkunastu lat nie byłem na tych apelach. Ostatnie lata spędziłem na misjach i jakoś nie jest mi trudno sobie wyobrazić, że tej młodzieży realnie tutaj nie będzie, ponieważ Lednica to jest przede wszystkim, tak jak tu kiedyś już mówiłem, pewien stan ducha i stan świadomości, czy pewna postawa, można tak powiedzieć, postawa młodego człowieka wobec tego świata, która jest kreowana poprzez to wyznanie Jezusa Chrystusa. Więc nawet jeżeli się spotkanie nie odbędzie w takim kształcie, w jakim ono było, prawda, to co najważniejsze dla Lednicy może zostać zachowane i tu jakby nie trzeba tam dramatyzować. W tym roku w takim kształcie nie będzie. Będzie za rok albo będzie w ogóle w zupełnie innym kształcie. To jest kwestia formy tylko, którą wybieramy. Ojciec Jan zawsze powtarzał, że musimy poszukiwać nowego języka przekazu wiary. Spotkanie duże, takie organizowane jak tutaj, to jest pewna forma przekazu wiary, natomiast nikt nie powiedział, że nie możemy poszukiwać nowej formy, dlatego że są nowe warunki, prawda? No i staramy się właśnie to robić jak możemy, żeby przy pomocy nowej formy, czyli internetu, jednak zachować to, co dla Lednicy najważniejsze, czyli wybór Chrystusa i przejście przez bramę.
Co się teraz dzieje w ramach przygotowań do tego 24 apelu, bo wiem, że w internecie trwają rekolekcje, tak?
Tak, rozpoczęliśmy 3 maja rekolekcje Cały Twój. To są rekolekcje oparte o zaproponowany schemat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort z traktatu o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. Traktatu, który wpłynął bardzo na młodego Karola Wojtyłę, jak również potem na kardynała Wyszyńskiego. To są jakby ci dwaj święci, którzy zostali uformowani właśnie w tej szkole oddania się Matce Bożej. No i wchodzimy w ich ślady. Jakby wraz z młodzieżą chcemy przejść te 30 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej w duchu właśnie traktatu świętego Ludwika Grignion de Montforta, aby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej zjednoczyć się z Chrystusem. I to już trwa, natomiast można się dołączyć do tych rekolekcji jeszcze teraz.
W jaki sposób?
Można odsłuchać to krótkiego filmiku wprowadzającego do modlitwy i do medytacji, który jest umieszczony na naszym kanale na YouTubie, Facebooku i na stronie Lednica 2000.pl. Tam można znaleźć te materiały w odpowiednich zakładkach, prawda? I można rozpocząć ten jakby proces przygotowania do spotkania 6 czerwca już teraz.
I w jaki sposób to zorganizowaliście? Czy na miejscu, w domach?
Na miejscu, w domach, ponieważ my nie wiemy, czy jeszcze będzie się można grupować. W tym momencie była informacja, że można się grupować, to można na przykład przy parafiach zrobić jakoś tego typu spotkanie, natomiast na dzień dzisiejszy, no to jeszcze grupować się nie można, więc spotkanie jest przewidziane tak, że poza tym przygotowaniem do takim duchowym, prawda, poprzez rekolekcję, no to jest sam dzień spotkania, czyli 6 czerwca i transmitujemy tutaj na polach lednickich, czyli to, co było co roku, tylko w trochę mniejszej formie, od godziny 15. Będą takie trzy wejścia, które będą transmitowane na naszych wszystkich kanałach, ale dzięki telewizji Trwam, która pomoże nam w realizacji tego wydarzenia.
Jak długo potrwa to spotkanie?
Pierwszy blok to jest od godziny 15 do 16, to jest koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja wprowadzająca w temat spotkania, czyli hasło cały twój, ojciec Roman Bielecki, naczelny miesięcznika W Drodze, tą konferencję dla nas wygłosi.
Ale to się będzie działo tu pod bramą Rybą, tak jak zwykle?
Nie, ołtarza nie będzie. Msza Święta będzie sprawowana w ośrodku i większość spotkania będzie transmitowana z ośrodka, ponieważ jest to dużo łatwiejsze ze względu na bezpieczeństwo. I już teraz chciałbym podkreślić, że pola lednickie będą zamknięte tego dnia, żeby nikomu do głowy nie przyszło, że jednak tutaj przyjedzie, wedrze się na pola i jednak pod rybą będzie.
A nuż komuś przyjdzie do głowy, żeby jednak tutaj przyjechać.
Tak,
i co?
To będzie stała policja i będzie odsyłała do domu, prawda? Jesteśmy już z policją umówieni, prawda, że pomogą nam w zachowaniu bezpieczeństwa tego wydarzenia, no bo jednak nie możemy robić jakichś tego typu akcji, które są po prostu nielegalne. To bym chciał bardzo jakby przypomnieć o tym, że robimy wszystko, żeby być z wami, natomiast również posłuchajcie nas i zróbmy to tak, żeby to dla nikogo, ani dla nas nie było problemem, jako dla organizatorów, ani również dla waszego bezpieczeństwa.
A jest wersja, jeśli rząd zluzuje te pewne obostrzenia?
Taką wersję to zawsze można wymyśleć, jak się sytuacja zmieni. Prorokami nie jesteśmy i nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądała.
A jak będzie wyglądać już cała uroczystość tutaj ze środka? Czy będzie zespół, czy będą chóry, pieśni, wyglądać z oprawą?
34 osoby. Wszystko, co było, zawsze będzie, tylko się musi zmieścić w tej liczbie. To nie może być schola złożona z 50 osób. Musi się wszystko wpisać w liczbę, magiczną liczbę 34 osoby. I wiadomo, że i tancerze będą, i schola będzie, i siewcy lednicy będą, i mam nadzieję, że wszyscy jakoś w tej liczbie się zmieścimy, żeby wszystkie te elementy, które były zawsze związane z lednicą, również symbol na przykład, już teraz można zaopatrzyć się w szkaplerz lednicki, który jest symbolem tego spotkania. On jest dostępny już na naszej stronie, można go zamówić, wyślemy, żeby każdy już podczas spotkania miał w rękach ten symbol.
Kogo zaprosiliście tutaj? Nabożeństwo będzie odprawiał prymas Polski, tak?
Tak, mszę świętą będzie odprawiał prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, natomiast kazanie wygłosi, no już nie najmłodszy z biskupów, bo teraz już są nowi, ale na dzień, kiedy go zapraszaliśmy, to był najmłodszy biskup, czyli biskup Adrian Galbas z diecezji pomocniczej, biskup diecezji ełckiej. No i my, jako dominikanie, będziemy tutaj z ojcem Wojciechem, te osoby, które zawsze są.
Czy będzie przejście przez Bramę Rybę?
Tak, będzie przejście przez Bramę Rybę.
O której?
Przed 22, ponieważ to jest tak, że ten pierwszy blok trwa od 15 do 16, potem jest przerwa i zapraszamy na główny blok od 19 do 20, czyli to jest ten blok poświęcony tematowi tego spotkania, czyli oddanie się Matce Bożej. tam będzie to w trakcie tej godziny przeprowadzone. Od 20 jest do 21 mniej więcej jest msza święta, a po 21 po apelu jasnogórskim jest kwadrans Jana Pawła II, słowo skierowane do nas od papieża Franciszka.
Czyli papież Franciszek jak zwykle co roku skieruje słowo, tak, do lednicy specjalnej.
Skieruje, potem adoracja Najświętszego Sakramentu, wybór Chrystusa i przejście przez bramę i przejdą delegaci, prawda? Młody chłopiec, młoda dziewczyna przejdą przez bramę Rybę w imieniu wszystkiej, całej młodzieży polskiej.
A jak to zrobić w domach?
Wszystko wytłumaczymy. Wszystko będzie wyjaśnione. Natomiast jeżeli chodzi o bramę Rybę, no to jakby nie będziemy tutaj już jakby wymyślali, że zróbcie sobie bramę Rybę i przejdźcie przez nią. Natomiast wszystkie te gesty, które chcieliśmy tutaj zrobić na polu, one będą zachowane. Płaszcz Maryi w jakimś sensie duchowym też będzie. No, natomiast przejście przez bramę Rybę to jest, zdajemy sobie sprawę, że to jest pewien akt duchowy. Brama Ryba, czyli to, co jakby widzimy, tą konkretną bramę, to jest pewien symbol tego, co się ma dokonać w nas duchowo. I to się może dokonać nawet bez tej bramy, prawda? Jeżeli nie ma takiej możliwości, to można duchowo przejść przez tą bramę, nawet bez tego konkretnego obiektu, przy którym się teraz znajdujemy.
W lutym przyleciał do Polski na leczenie. Kamilianin, ojciec Stefan Szymoniak, przez 40 lat był misjonarzem na Madagaskarze. 71-letni zakonnik związany z Lesznem i ziemią leszczyńską zmarł w szpitalu w Raciborzu. Przyczyną jego śmierci był koronawirus. Na Madagaskar miał wrócić w kwietniu. Miał już nawet wykupiony bilet. To był wspaniały człowiek, kapłan i misjonarz, a na Madagaskarze cieszył się sławą godną Matki Teresy z Kalkuty. Opowiada przyjaciel ojca Stefana, ksiądz kanonik Wojciech Prostak, proboszcz parafii farnej w Rawiczu.
To jest oparte na moim stwierdzeniu osobistym, bo miałem okazję być na Madagaskarze, ojca Stefano. Była okazja, żeby polecieć na Madagaskar. Wsiadając już do samolotu w Paryżu, pewien malgasz franciszkanin wracający z Rzymu, widząc, że ksiądz leci na Madagaskar, pyta, do kogo tam lecę. Mówię, do ojca Stefana Szymoniaka. A, padre Stefano, grande, sacerdote, wielki kapłan. Później, gdy już samolot wylądował w Antananarivo, w stolicy Madagaskaru, podszedł do mnie policjant malgaski, taki patrzy na mnie, widzi, że ksiądz, do kogo na Madagaskar? Mówię, no do ojca Stefana, do kamilianów. O, to oni pracują wśród chorych. No i później, już jak trafiłem do ojca Stefana, razem z nim odwiedzając różnych księży, nie tylko Polaków, malgaszy też, no to było widać, że ten człowiek jest tam bardzo znany, bardzo ceniony też za swoją taką pogodę ducha. Sam był doświadczony cierpieniem, bo już jako mały chłopiec, chyba nawet mający roczek, został zarażony chorobą Heine-Medina i to już później pozostało takie upośledzenie poprzez pociąganie nogi lewej za sobą. A był pełen takiej radości. Ja szczerze mówiąc to mu nawet zazdrościłem tej radości, bo w niego nie było widać jakiegoś smutku, nic, tylko właśnie radość taka.
Na Madagaskarze pracował, opiekował się chorymi, biednymi, tak naprawdę odrzuconymi.
Tak, na Madagaskarze opiekował się chorymi, biednymi ludźmi. Sam widziałem, jak rozdzielał żywność, ryż, lekarstwa. Za to też otrzymał od prezydenta Madagaskaru takie najwyższe odznaczenie razem z jedną ze sióstr zakonnych francuskich, które też tam na misjach pracuje. On należał do zakonu kamilianów. Zakon kamilianów to jest zakon, który zajmuje się właśnie chorymi. Święty Kamil powiedział takie piękne zdanie, że chciałby umierać mając ręce spracowane od miłosierdzia. No i właśnie taki ojciec Stefan był. Miał ręce, życie swoje spracowane od miłosierdzia, od czynienia dobra.
Pracował w wiosce Trędowatych.
Też, tak. Tam właśnie Kamilianie koło Fianarsua, to jest drugie co do wielkości miasto na Madagaskarze, na południu Madagaskaru. Zajmują się też taką wioską Iwena. To jest właśnie wioska, którą kiedyś prowadzili, opiekowali się protestanci. Oni się wycofali z tej wioski i przejął ją właśnie aż zakon Kamilian. I tam właśnie opiekowali się Trędowatymi. Niedaleko też Fianarsua działał ojciec Bejzym, także oni niejako kontynuowali to dzieło ojca Bejzyma.
To jest trudne opiekować się Trędowatymi.
No bardzo trudne, bo w ogóle sam zapach człowieka chorego na trąd, jak rozkłada się jego ciało, jest bardzo taki, no a jednak szli do tych ludzi i no byłem pełen podziwu, to naprawdę to jest niesamowite. No też dla mnie osobiście takie było dziwne, no ale tak to Pan Bóg jakoś, bo nic się nie dzieje chyba bez woli Bożej. Na Madagaskarze różne choroby i malaria, i trąd, i dżuma. I tam ojciec Stefan się przez 40 lat pracy niczym nie zaraził. Tutaj przyjechał przyjechał i zaraził się koronawirusem i niestety zakończyło się jego życie.
Ojciec Stefan zbudował też noclegownię na Madagaskarze.
Tam na Madagaskarze jest tak, że jak rodzina przywozi nieraz swoich chorych z buszu, gdzieś spoza dużych miast do szpitala, no to zwykle ktoś tam przy tym chorym jest, gotuje mu jedzenie, dba o tego chorego, bo różnie jest w tych szpitalach. Szpital daje łóżko, a z leczeniem jest różnie. Lekarze leczą, opiekują się, także zwykle ktoś z rodziny tam towarzyszył temu choremu i właśnie ojciec Stefan taką noclegownię dla takich właśnie tych opiekunów, tych chorych też zbudował i prowadził. Wykupił stare garaże, przebudowali to i sam miałem okazję widzieć tą noclegownię. No bardzo dobra, ładnie tak urządzona estetycznie. Nawet niektórzy Malgasze tak dobrze nie mieszkają w swoich domach jak właśnie tam w tej noclegowni.
Mówiono o nim heroiczny misjonarz.
Heroiczny i jego droga do kapłaństwa to była taką drogą bardzo trudną, a on cały czas chciał zostać kapłanem. I tak Pan Bóg pokierował, że właśnie trafił na Madagaskar, bo pierwotnie miał być wysłany do Tajlandii. No i 40 lat i później jak już chorował też, bo on też był po zabiegu tracheotomii, nauczył się mówić tak przez brzuch, taką specjalną metodą, to mówię, no Stefan już chyba byś może wrócił tutaj i został, a on mówi tak, uśmiechnął się i mówi, jak mam tutaj im marudzić, to lepiej tam jeszcze coś dobrego zrobię. Także mimo swojej choroby, mimo cierpienia, chciał do końca służyć tym właśnie ludziom.
Ojciec Stefan chciał umrzeć na Madagaskarze i tam być pochowanym. To marzenie jego się nie spełniło.
To marzenie jego się nie spełniło, ale Malgasze już upominają się o jego prochy. Chcą tam go sprowadzić na Madagaskar, bo on był pierwszym kamilianinem, który dotarł na Madagaskar i stworzył tą misję. Także tam wśród tych ludzi to jest takim bohaterem ich. Dlatego tak jak mówię, Indie są większym krajem, bardziej liczebnym, więc Matka Teresa jest bardziej znana, ale na Madagaskarze ojciec Stefan to naprawdę to jest osobowość taka. Wspaniały kapłan. Ja tak nieraz mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że stawiasz na mojej drodze takich dobrych ludzi, którzy po prostu tym swoim świadectwem życia dają mi i mówią, bądź też takim kapłanem, całym sercem. Tak jak w seminarium, gdy byliśmy, mieliśmy taki krzyż z napisem sacerdos et hostia, kapłan i ofiara. Ksiądz musi być ofiarny dla ludzi, złożyć ze swego życia ofiarę dla ludzi, dla Pana Boga. No i ojciec Stefan takim właśnie był. Złożył ze swego życia ofiarę dla tych ludzi, którym tam poświęcił życie.
Chwała na wysokości Bogu, słyszymy w hymnie anielskim. Na wysokości, czyli gdzie? W niebie? A co to jest niebo? Na te pytania odpowiada dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w kolejną już siódmą niedzielę wielkanocną. I dzisiaj obchodzimy uroczystość w niebo wstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym zacząć od postawienia sobie i Wam, nam wszystkim, kilku bardzo prostych pytań, a mianowicie, czy często myślimy o niebie? Czy wiem, że dla mnie jako chrześcijanina niebo, do którego dzisiaj wstępuje nasz Pan Jezus Chrystus, że ono jest celem mojego ziemskiego pielgrzymowania? I jeszcze jedno pytanie, co robię i jak żyję, aby ten cel osiągnąć? I ciekawe, jakie obrazy malują się w Waszych umysłach, kiedy przeżywamy dzisiaj tę uroczystość. Prawdopodobnie wielu z Was widziało nie jeden obraz ukazujący Jezusa, który w niebo wstępuje na oczach apostołów, być może trochę smutnych, ponieważ Jezus, ich mistrz i Pan, ich opuszcza i nie będą go już więcej widzieć. I być może również przychodzą nam przy okazji na myśl te chwile i te obrazy, kiedy żegnaliśmy się tutaj na ziemi z kimś, kto umierał. Ten ktoś również od nas odchodził i mieliśmy świadomość tego, że już nigdy tej osoby nie zobaczymy, nie dotkniemy, nie usłyszymy tego wyjątkowego głosu, nie poczujemy dotyku, ciepła dłoni. Prawdopodobnie wówczas przeżywaliśmy smutek. Ale zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że my również jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wierzącymi w Jezusa Chrystusa, Pana, który pokonał śmierć. Jesteśmy w okresie wielkanocnym, kiedy tę prawdę w sposób wyjątkowy przeżywamy i życie tych, którzy w Niego wierzą, nie kończy się, ale się zmienia. Wierzymy również w świętych obcowanie i mam wrażenie, że zbyt rzadko rozważamy te prawdy wiary, że żyjemy, mogę powiedzieć, bez wiary w naszego Pana, który żyje i kocha, że również te osoby, które w Nim umierają, one znikają z naszego pola widzenia, ale przecież nie odchodzą z naszego życia. Powróćmy do liturgii słowa z dzisiejszej niedzieli, w niebowstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Może i my dzisiaj jesteśmy trochę podobnymi do owych mężów z Galilei, o których słyszymy w pierwszym czytaniu. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzicie Go wstępującego do nieba. Wstępującego do nieba, czyli gdzie tak naprawdę? Podczas każdej niedzielnej mszy świętej wychwalamy naszego Boga i Pana tymi pięknymi słowami: chwała na wysokości Bogu, w cudzysłowie, w niebie, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. On jest w niebie, a my na ziemi. Wprowadzamy tutaj kategorię podziału, kategorię miejsca. On tam gdzieś wysoko, a my tu nisko. Co więcej, zobaczmy, każdego dnia modlimy się również słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tak, w tym niebie, do którego również dzisiaj w niebo wstępuje Jezus Chrystus. Czyli, drogi Ojcze, kiedy wołam do Ciebie, który jesteś w niebie, to tak naprawdę to gdzie Ty jesteś? I jeszcze jeden punkt w credo, w naszym wierze. Wyznajemy również tę prawdę, że Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Czy łatwo jest zrozumieć tę prawdę? Zdecydowanie nie. Zrobiłem wywiad z osobami, które chodzą do kościoła. Przysłuchajmy się bardzo krótkiej ankiecie. Czy łatwo jest zrozumieć tajemnicę wniebowstąpienia i czym jest samo niebo?
Nie, myślę, że to jest jedna z większych tajemnic, którą, jeżeli będzie nam dane, to ją zrozumiemy dopiero po zmartwychwstaniu.
Nie jest łatwe, jest trudne.
Może nie łatwe.
Bardzo trudne pytanie, no.
Ta dzisiejsza uroczystość wniebowstąpienia jest również dla nas dobrą okazją, aby wyjaśnić, co my rozumiemy jako ludzie wierzący przez niebo. Pewnie, że u prawie wszystkich ludów i religii niebo jest utożsamiane z miejscem zamieszkiwania bogów. Oczywiście różnie rozumianych. Ale zobaczmy, co mówi nam Słowo Boże, że nasz Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. Czy zatem może On tam przebywać na zasadzie swojej istoty wszechobecności? Oczywiście tak, ale to nie jest miejsce Jego zamieszkania. To, iż Bóg jest w niebie, oznacza, że mieszka w niedostępnej światłości, że jest odległy od nas, tak jak wysoko wznosi się niebo nad ziemią. Oznacza to wszystko, że jest nieskończenie inny od nas. Ale już tu też możemy sobie powiedzieć, że mamy dostęp do tej światłości, obecności Boga przez wiarę i miłość. Niebo w Starym Testamencie oznaczało nie tylko wielkość samego Boga, ale i stan przebywania z Bogiem, na przykład aniołów, oraz kiedy uważnie czytamy poszczególne księgi Starego Testamentu, to również miejsce tej obecności, stan przebywania wybranych proroków. W Nowym Testamencie niebo oznaczało przebywanie z Bogiem wszystkich zbawionych. Nie wiemy dokładnie, jak to wygląda, na czym polega owo przebywanie, bowiem przekracza to możliwości poznawcze ludzkiego zrozumienia i również naszego wyobrażenia. Dlaczego zatem używamy takich obrazów? Niebo jako miejsce, jako dom naszego Boga i Pana. Drodzy radiosłuchacze, tylko dlatego, że brak nam kategorii, żeby to wyrazić. Stąd również ten obraz owych mężów z Galilei wpatrujących się w Jezusa, który odchodzi do nieba. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia, tak mówi nam katechizm naszego Kościoła katolickiego w numerze 1024. Jan Paweł II w jednej ze swoich audiencji generalnych tak powie, że niebo nie jest abstrakcją czy też fizycznym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią z Trójcą Świętą. Jak pięknie to powiedziane. po rozmowie z nimi, z apostołami, Pan Jezus został wzięty do nieba. Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe. Czytamy w innym punkcie katechizmu Kościoła katolickiego. Jednak przez 40 dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami oraz pouczał ich o królestwie, Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa. Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga. W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi jako poronionemu płodowi w swoim ostatnim